To wróćmy jeszcze na chwilę do historii bardzo ciekawej schroniska Schlingelbaude na Polanie, powyżej Wangu w Karpaczu, przy trasie m.in. do schroniska Samotnia. W latach 1897-1908 jednym z dzierżawców schroniska na Polanie był fabrykant Józef Pope z Barda, miał fabrykę papieru, produkował m.in. tekturę do druku biletów kolejowych, był także właścicielem wydawnictwa publikującego m.in. karty pocztowe, mapy, także mapy kolejowe dla wielu niemieckich firm. Józef Pope był ajentem schroniska na Polanie, senior Józef Pope, przez 3 lata do 1902 roku. Dzieje obiektu w tym czasie nie są nam znane, ale może jakieś badania rzucą nowe światło na ten temat. Jednak posiadane już teraz obecnie informacje i dokumenty odsłaniają nam zupełnie nieznane aspekty dziejów karkonoskich schronisk. Chodzi o to, że możemy spojrzeć za kulisy dzierżawy tych górskich schronisk w Karkonoszach, poznając nie tylko wysokość czynszu, ale i obciążenia i inne jakieś obowiązki, które brał na siebie dany ajent i prawa, jakie mu przysługiwały, jak również obowiązki i prawa zachowywane wobec schroniska przez jego właściciela. Widać, że starano się w dość niewielu, bo kilkunastu paragrafach przewidzieć, opisać wszystkie najważniejsze aspekty dzierżawy oraz możliwe przyczyny jej rozwiązania w przypadkach losowych, pożaru czy też częściej niewywiązywania się z warunków umowy. Dokładnie rozgraniczono powinności obu stron wobec siebie nawzajem, jak i wobec samego obiektu oraz, co niezwykle ważne i ciekawe, także wobec odwiedzających go turystów. W paragrafie 6 na przykład tej umowy dzierżawnej schroniska Schlingelbaude wyraźnie określono, że najemca nie tylko musi zachowywać się przyzwoicie, ale również ma obowiązek spełniania wszelkich uzasadnionych żądań społeczeństwa i administracji hrabiego, bo dzierżawa była od hrabiego Szafgotcza. Zarówno w odniesieniu do wyżywienia, jak i obsługi gości zwracano uwagę na zachowanie właściwych cen towarów i usług, które nie mogły być wyższe niż te, jakie są powszechnie stosowane w lepszych gospodach i schroniskach w okolicy. Ajent musiał również zapewnić odpowiedni pod względem ilości i fachowości personel schroniska, który miał składać się z ludzi zdolnych, przyzwoitych, skromnych, nie dających żadnych powodów do skarg. Bardzo dbano o stan zachowania obiektu, co charakteryzuje m.in. paragraf numer 12, przewidujący czasowe zamknięcie schroniska na okres mniejszego ruchu turystycznego, na przykład w miesiącach zimowych. Turystyka zimowa, jak te również sporty, nie były jeszcze wtedy tak rozpowszechnione jak teraz. W takich sytuacjach dzierżawca miał obowiązek zapewnić na koszt własny odpowiednie zabezpieczenie budynku. Dzięki zachowanemu inwentarzowi poznajemy praktycznie też kompletne wyposażenie karkonoskiego schroniska z przełomu XIX i XX wieku. Zarówno jego pomieszczeń gospodarczych, kuchni, bufetu, piwnicy itd., jak i przeznaczonych bezpośrednio dla turystów, a więc pokoi noclegowych oraz jadalni. Dowiadujemy się, ile było w nich łóżek, a więc miejsc noclegowych, co turyści mieli do swojej dyspozycji w pokojach, ile miejsc przeznaczono dla nich przy stołach w sali konsumpcyjnej, jaki sprzęt znajdował się w kuchni, ile było talerzy, szklanek, kieliszków, kufli do piwa, co też świadczy o potrzebach turystów i przygotowanej dla nich ofercie. Jest to bardzo cenne wyliczenie kilkuset przedmiotów, mebli, narzędzi, innego wyposażenia, ujętych w ponad 200 pozycjach spisu. Nie wiemy, z jakiego powodu Pope postanowił zostać ajentem górskiego schroniska. Sprawa ta wymaga dalszych badań, ale zapewne uznał to za po prostu dobry interes. Tu jednak w roczniku skupiony autor jest na samym dokumencie dzierżawy tego obiektu oraz powiązanym z nim inwentarzu schroniska. Kontrakt podpisano w kwietniu 1899 roku, przy czym przejęcie inwentarza obiektu nastąpiło jeszcze wcześniej, bo blisko rok przed podpisaniem kontraktu w maju 1898 roku. Co ciekawe, inwentarz ten przejął nie nominalny dzierżawca Józef Pope, lecz Maria Pope, być może jego żona. Sam inwentarz nie posiada daty sporządzenia, lecz został podpisany przez Heinricha Einerta, a więc poprzedniego właściciela. Oba dokumenty znajdują się w aktach majątku Szafgotszów, przechowywanych w archiwum państwowym we Wrocławiu. No jest to niezwykle ciekawy dokument. Jego kserokopia, zdjęcie także znajduje się w tym roczniku jeleniogórskim najnowszym. To tylko były w sumie niewielkie fragmenty bardzo szczegółowego, bardzo ciekawego artykułu Iwoła Borewicza. Kontrakt dzierżawy schroniska Schlingelbaude na Polanie w Karkonoszach z 1899 roku. Dokument archiwalny. Po tej części opisowej tutaj następuje całe tłumaczenie tego dokumentu. Dokumentu kontraktowego, jest i kontrakt, i spis oczywiście inwentarza wspomniany, schroniskowy. Tutaj mamy wszystko dokładnie, jak na talerzu wykazane, co znajdowało się w schronisku na Polanie. Niegdyś były to bardzo różne rzeczy. Stoły, tablice, wiedeńskie krzesła, duża sofa, czerwona ława pluszowa. Co tam jeszcze było? lustra, lampy, portrety różne, portret na przykład cesarza w złotych ramach, oleodruk, były litografie, stawy karkonoskie. No naprawdę polecam, nie jestem w stanie tutaj wszystkiego wam wymienić i w całości przytoczyć tego artykułu, ale wszyscy, którzy wędrują po Karkonoszach, również na tym niezwykle popularnym szlaku, między innymi z Karpacza Wangu dalej do Sroniska Samotnia, chociaż nie tylko, no to kiedy idą przez Polanę, powinni sobie przypomnieć, jak bogatą historię ma to miejsce i że stało tam potężne schronisko o bardzo bogatej historii. A między innymi tę historię przytacza fragment rocznika jeleniogórskiego, Pismo regionu Karkonoszy, to już 42 tom tegoż rocznika, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze. Do dostania między innymi ten rocznik w księgarni przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze, w punktach sprzedaży muzeów położonych na terenie Jeleniej Góry i okolic, w wydawnictwie Adrem także znajdziecie, można zamówić także via internet ten numer rocznika, w którym jest bardzo dużo, bardzo ciekawych historii dotyczących i Karkonoszy, i Jeleniej Góry i okolic. Polecam. Arek Włodarski, do usłyszenia.